Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. W sobotę 31 października wita Państwa Krzysztof Bronk. W naszym programie będziemy dziś rozmawiać o działalności Caritas wśród dzieci ulicy. Natomiast ksiądz Adam Wąs w cyklicznej audycji Wobec Islamu opowie nam o najliczniejszym kraju muzułmańskim, Indonezji. Program zaczynamy od aktualności watykańskich. W integracji europejskiej ważne jest, by poszczególne narody nie rezygnowały z własnej tożsamości kulturowej, ale ubogacały nią całą wspólnotę. Zwrócił na to uwagę papież, przyjmując nowego ambasadora Bułgarii przy Stolicy Apostolskiej. Nikolaj Iwanow Kaludow złożył dziś listy uwierzytelniające.
Benedykt XVI nawiązał do 20. rocznicy przemian w Europie, które pozwoliły Bułgarii wybrać demokrację i nawiązać na nowo swobodne relacje z całym kontynentem. Wyraził jej uznanie, że kieruje uwagę również na kraje sąsiednie, zabiegając o rozwijanie ich więzi z Unią Europejską, do której ona sama należy od blisko 3 lat. Papież wskazał, że aby rozwój człowieka i społeczeństwa był autentyczny, winien uwzględniać wymiar duchowy. Kultura chrześcijańska głęboko przenikająca naród bułgarski jest nie tylko skarbem przeszłości, który należy zachować, jest też rękojmią na przyszłość. Chroni człowieka przed pokusą, by zapomnieć własną wielkość i potrzebę solidarności ze wszystkimi ludźmi. Ojciec Święty nie pominął też roli wspólnoty katolickiej w Bułgarii. Przypomniał, że prowadzi ona dialog z różnymi wspólnotami religijnymi, tak licznymi w tym kraju, i niesie pomoc społeczną również niekatolikom.
Nowy bułgarski ambasador Nikolaj Iwanow Kaludow w służbie dyplomatycznej pracuje od 30 lat. Na początku lat 80. ukończył Akademię Dyplomatyczną w Moskwie. Był ambasadorem swego kraju w Portugalii i we Włoszech.
Opóźnienia w ogłoszeniu Konstytucji Apostolskiej dotyczącej byłych Anglikanów w Kościele Katolickim nie mają nic wspólnego z kwestią celibatu, lecz wynikają z problemów czysto technicznych, stwierdził rzecznik prasowy Stolicy Apostolskiej. Ojciec Federico Lombardi odniósł się tym samym do spekulacji włoskiego watykanisty Andrei Tornieliego, który sugerował, że w Watykanie trwa debata na temat celibatu w przyszłych ordynariatach personalnych dla nawróconych na katolicyzm Anglikanów. Nie chodzi tu o żonatych mężczyzn, którzy dziś są duchownymi anglikańskimi bądź przygotowują się do kapłaństwa. Ci bowiem, jak zapewniła Stolica Apostolska, będą mogli wypełniać funkcje kapłańskie po przyjęciu katolickich święceń. Chodzi o to, czy w przyszłości ordynariaty te zachowają w pełni dyscyplinę celibatu, czy też nadal będą wyświęcać żonatych mężczyzn. W ubiegły czwartek Andrea Tornielli pisał na łamach Il Giornale, że papież nie jest zadowolony ze zbyt ogólnikowych stwierdzeń dokumentu i zabiega o jaśniejsze opowiedzenie się za celibatem.
Dementując te doniesienia, ojciec Lombardi powołuje się na oświadczenie, które otrzymał od kardynała Williama Levady. Prefekt Kongregacji Nauki Wiary w sposób jednoznaczny zapewnił, że w Watykanie nie dyskutuje się obecnie o celibacie w przyszłych ordynariatach. Zwłoka w publikacji dokumentu wynika z faktu, że tekst konstytucji jest uściślany przez kanonistów i uzupełniany o niezbędne odnośniki. Kardynał Levada przypomina przy tej okazji, że ordynariaty z zasady w pełni zachowają dyscyplinę celibatu. Będą mogły jednak ubiegać się o odstąpienie od obowiązku celibatu w poszczególnych przypadkach na podstawie obiektywnych kryteriów, które zostaną wspólnie ustalone przez daną konferencję episkopatu i ordynariat, a zatwierdzone przez Stolicę Apostolską. Kardynał Levada poinformował również, że prace nad Konstytucją Apostolską zakończą się prawdopodobnie pod koniec przyszłego tygodnia.
Watykański rzecznik prasowy potwierdził również, że 21 listopada papież przyjmie na audiencji prymasa wspólnoty anglikańskiej. Wizyta arcybiskupa Rowana Williamsa w Rzymie planowana była od dawna. Został on bowiem zaproszony przez papieski Uniwersytet Gregoriański, który przygotowuje konferencję z okazji stulecia urodzin zmarłego przed 3 laty kardynała Johannesa Willebrandsa, pioniera katolickiego ekumenizmu.
Street Working, czyli praca z dziećmi ulicy, to projekt realizowany przez Caritas Polsce. Pracownicy diecezjalnych oddziałów próbują dotrzeć do dzieci i młodzieży, które wywodzą się z rodzin dysfunkcyjnych i nie korzystają z pomocy prowadzonych przez Caritas świetlic socjoterapeutycznych. O pracy z dziećmi ulicy z Pauliną Rozynek z Caritas Polska oraz Karolem Kołbykiem z Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej rozmawia Rafał Łączny z Katolickiej Agencji Informacyjnej.
Będziemy rozmawiać o streetworkingu, dlatego też wyszliśmy właśnie na ulicę, bo streetworking to praca z dziećmi na ulicy. Taki projekt realizowany jest w diecezji warszawsko-praskiej oraz w archidiecezji poznańskiej. Zacznijmy na początek od pomysłu. Jak się domyślam, streetworking to nie jest typowo polski pomysł na pracę z dziećmi.
Nie, to już święty Jan Bosko wprowadził taką metodę pracy z dziećmi, które zgarniał z ulicy, można powiedzieć. Chodził i szukał tych chłopców i przyprowadzał je później do świetlicy. U nas troszeczkę też tak to wyglądało, ponieważ Caritas w całej Polsce prowadzi świetlice socjoterapeutyczne i tam też przychodzą dzieci, ale nie wszystkie dzieci, które pojawiły się raz czy dwa razy w takiej świetlicy, zagrzały tam miejsce i jednak wracały do swojego takiego, powiedzmy, naturalnego środowiska przebywania, czyli podwórko czy ulica. No i postanowiliśmy jako Caritas przyjrzeć się temu problemowi też bliżej. Dane statystyczne mówią, że 5 na 100 dzieci w wieku szkolnym to są dzieci z ulicy, dzieci podwórkowe, które właśnie takiej opieki potrzebują.
Skoro macie świetlice Caritas w całej Polsce, to dlaczego nie ściągnąć tych dzieci, mówiąc bardzo prosto, właśnie do świetlic?
No, to jest dobry pomysł, natomiast to są takie dzieci, które z różnych przyczyn po prostu tam nie przyjdą. Albo przyjdą 2-3 razy i tak naprawdę jest tam coś, co im nie odpowiada i one i tak wracają na tą klatkę schodową, na boisko. Znaczy w takie miejsca, gdzie tak naprawdę nie ma, gdzie żadne normy nie są egzekwowane. Jednak świetlica jest takim miejscem, gdzie jakieś normy muszą panować.
Co chcecie osiągnąć przez taki projekt?
Przede wszystkim zaopiekować się tymi dziećmi, pokazać im, że można żyć w inny sposób i tak naprawdę dać wybór, bo te dzieci chyba nie mają, żyjąc i mieszkając, powiedzmy, na podwórkach, wychowując się same, nie mają żadnej alternatywy do tego, bo rodzice często nie stanowią żadnego wzoru dla tych dzieci. Natomiast my pokazujemy, możesz pójść taką drogą, albo możesz wybrać inną drogę zupełnie przeciwną do tego, co robią twoi rodzice i wybór należy do ciebie. I myślę, że ważne tutaj jest powiedzenie, że jest to takie podmiotowe traktowanie, bo często niestety czy szkoły, czy inne placówki dla dzieci traktują je przedmiotowo, czyli coś nakazują, coś rozkazują, natomiast nasza idea jest, żeby podmiotowo podchodzić do każdego dziecka indywidualnie, z miłością chrześcijańską.
Pan bezpośrednio pracuje z dzieciakami na warszawskiej Pradze. Gdy już uda się je znaleźć na podwórkach, klatkach schodowych, co dalej?
My dokładnie pracujemy na warszawskim Grochowie, czyli na Pradze Południe. Robimy różne rzeczy. No, nie wiem, wyciągamy te dzieci do kina, przechodzimy na świetlicę. Ostatnio prowadzimy zajęcia informatyczne i też chcemy, żeby to była grupa taka w miarę stała, co też jest bardzo trudne w tej pracy. Kilka dni temu wróciliśmy z takiego marszu od Ronda Starzyńskiego do Legionowa wzdłuż Wisły. I też chcemy jakby właśnie pójść w taką stronę trochę turystyczno-survivalową, bo widzimy, że to jest ta metoda, która jakoś może do nich przemówić.
Z jakimi największymi problemami te dzieci się zmagają?
Często te dzieci mają już problemy prawne, mają kuratorów sądowych, rodzinnych, problemy ze szkołą niejednokrotnie i też problemy takie typowo, powiedzmy, socjalne, czyli odzież, żywność. Chociaż na pewno zjawisko dzieci ulicy w Polsce wygląda inaczej niż, powiedzmy, w Ameryce Południowej. Bo mimo wszystko u nas dzieci z ulicy mają komórki, co niektórych zaskakuje i mówią, jak to? To dziecko z ulicy ma komórkę, a skąd ma? Wiadomo, metody na zdobycie telefonu komórkowego są różne, może nie będziemy tutaj rozwijali. Natomiast no, na pewno nie są to często legalne metody.
Problemy osobowościowe?
Też chyba wszyscy. Każdy ma tak naprawdę jakiś problem i to właśnie dlaczego oni nie chcą przyjść do żadnej placówki takiej, że tak powiem, normalnej. No też trochę dowodzi tego, że no, mają jakieś problemy ze sobą, z poczuciem własnej wartości, z akceptacją i tak dalej.
Poza tym to są też często dzieci, które w szkole są postrzegane jako najbardziej agresywne, te najgorsze, najsłabiej się uczące. A wiemy, że przy takim indywidualnym podejściu do dzieci i z takim sercem, one chcą się uczyć, one przychodzą z lekcjami, proszą o to, żeby im po prostu w tym pomóc też.
Jak długo pan pracuje? To jest także pytanie o ewentualne efekty tej pracy.
Na Grochowie pracuję 2,5 roku, z tą grupą około 2 lat. Trudne pytanie, dlatego że to nie są takie efekty wymierne typu, nie wiem, że wszyscy zdają do następnej klasy i tak naprawdę gdzieś nauka jest jakimś bardzo trudnym obszarem. Natomiast to, że oni chcą, że chcą przychodzić i że odbierają jakby tą pracę, którą my wkładamy, bardzo pozytywnie, jesteśmy takimi osobami, do których one mogą przyjść, jakby jesteśmy w takiej pierwszej linii kontaktu i myślę, że to jest tak naprawdę najważniejsze. I to, że oni mają też doświadczenie takiego normalnego traktowania, no, co niestety nie ma żadnych wskaźników, tego nie można pomierzyć, natomiast jakby wierzymy, że no, to gdzieś tam może zostawić w nich ślad.
Domyślam się, że ta grupa ma charakter absolutnie nieformalny.
Całkowicie. Tych osób, które, że tak powiem, jakby przewinęły się przez naszą grupę, to myślę, że jest około 50, może nawet i więcej takich osób, które gdzieś tam zaistniały, później zniknęły, pojawiły się i tak dalej. Jest tak naprawdę dużo więcej, natomiast tak jak mówię, takich osób, które są stałe, myślę, że około 12-15.
Ten wasz projekt ma charakter pilotażowy. Czy uda się go wprowadzić we wszystkich diecezjalnych caritasach na terenie Polski?
Mamy nadzieję, w tej chwili w przygotowaniu jest konferencja dla pracowników caritas diecezjalnych dotycząca pracy streetworkingu. Chcemy pokazać różne metody streetworkingu, bo jakby wiemy, że na różne sposoby można pracować z dziećmi podwórkowymi. I chcemy przekonać do tych metod pracowników, ale też i dyrektorów diecezjalnych Caritas, bo myślę, że oni tutaj są takimi osobami najbardziej decydującymi, nie tylko o formach pracy, ale przede wszystkim o dofinansowaniu tej pracy, więc na tym będzie nam zależało w najbliższym czasie.
Czy wolontariusze mogą się włączać w taką pracę w ramach streetworkingu?
Jak najbardziej zapraszamy wolontariuszy, osoby dorosłe, które jeżeli mają jakieś przygotowanie pedagogiczne, to bardzo dobrze, natomiast jeżeli nie mają przygotowania pedagogicznego, ale mają dużą energię, pasję do tej pracy, to my im możemy wejść w to środowisko i przygotujemy ich do tej pracy.
Zatem zapraszamy bardzo serdecznie osoby, które chciałyby się włączyć w pracę z dziećmi, może trochę mniej formalną, ale kto wie, może równie ważną jak ta w świetlicach prowadzonych przez Caritas. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Allahu akbar, Allahu akbar.
Wobec islamu. Przed mikrofonem ksiądz Adam Wąs, werbista.
Indonezja. Odległa Indonezja kojarzy się najczęściej z pięknymi plażami i egzotyką tysiąca wysp. Po ataku terrorystycznym, którego jesienią 2002 roku na wyspie Bali dokonali islamscy fundamentaliści, wiele osób usłyszało po raz pierwszy, że Republika Indonezyjska jest najliczniejszym krajem muzułmańskim. Według spisu ludności z roku 2000 kraj ten zamieszkiwało ponad 240 milionów obywateli, z czego 86% stanowili wyznawcy islamu, przede wszystkim sunnici związani z szaficką szkołą prawną. Pozostała część populacji to hindusi, buddyści, protestanci i katolicy. Jednak Indonezja zasługuje na uwagę nie tylko z powodów demograficznych, ale ze względu na specyficzny charakter islamu, który jest bardziej tolerancyjny niż islam bliskowschodni. Dla wielu obserwatorów, również muzułmańskich, kraj ten jest przykładem połączenia islamu z demokracją. Islamizacja Indonezji nie jest dobrze udokumentowana. Ale wiadomo, że ważną rolę w tym procesie odegrali mistycy muzułmańscy, towarzyszący kupcom handlującym na wschodzie. W przeciwieństwie do ekspansji islamu na Bliskim Wschodzie czy nawet w Indiach, gdzie podbój stanowił jeden z głównych elementów zdobywania nowych terenów i wyznawców, w Indonezji proces ten dokonywał się pokojowo. Muzułmanie dotarli na obszary obecnej Indonezji w XIII wieku, zakładając pierwsze sułtanaty. W XV wieku islam wraz z indyjskimi i arabskimi kupcami pojawił się na Sumatrze, a na początku XVI stulecia objął wpływami Jawę. Wielu tamtejszych władców i ich podwładni dobrowolnie przejmowali islam, który w XVII i XVIII wieku rozprzestrzenił się na pozostałe wyspy archipelagu. Przez długi okres czasu Indonezja była holenderską kolonią. W walce o niepodległość wzrosło znaczenie islamu jako elementu kształtującego tożsamość narodową. Nie znajduje to jednak wyrazu w konstytucji powstałej w 1945 roku. Chrześcijańska mniejszość zagroziła wtedy separacją jeśli w dokumencie pojawią się silne akcenty muzułmańskie. Islam nie jest więc religią państwową. Zgodnie z obowiązującą w Indonezji koncepcją ideologiczną, tak zwaną Pancasila, czyli pięć zasad, islam jest jedną z pięciu uznawanych religii, obok chrześcijaństwa, w którym wyróżnia się podział na protestantyzm i katolicyzm, buddyzmu, hinduizmu i konfucjanizmu. Na specyfikę islamu indonezyjskiego wpływa również różnorodność kierunków i ugrupowań muzułmańskich. Z jednej strony mają one charakter modernistyczny, sięgając do tradycji egipskich ruchów reformatorskich z początku XX wieku. Ten rodzaj islamu zadomowił się przede wszystkim w miastach i na wybrzeżu, a muzułmanów tego typu nazwano abangan. Z drugiej strony aktywny jest islam ortodoksyjny, tak zwany santri, wyznawany głównie na prowincji. W obu kierunkach działają liczne organizacje. Muzułmanie ortodoksyjni zjednoczyli się w powstałej w 1926 roku Nahdlatul Ulema, organizacji nazwanej Odrodzenie Uczonych Prawa, która liczy około 40 milionów członków. Natomiast do Muhammadii, skupiającej w swych szeregach bardziej umiarkowanych muzułmanów, należy ich ponad 20 milionów. Interpretacja islamu zależy więc od regionu i przynależności etnicznej wyznawców. Także w Indonezji znajduje odbicie trwające od drugiej połowy XX wieku ożywienie islamu, pociągające za sobą konflikty natury religijnej. Świadczy o tym wzrost znaczenia partii ruchów islamskich, zwłaszcza na przełomie XX i XXI wieku. Mimo swojej długiej historii, ruchy te stanowią w Indonezji zjawisko marginalne, aczkolwiek zauważalne ze względu na dokonywane akty terroru i tworzony wokół nich szum medialny. Ruchy te są krytykowane przez resztę społeczeństwa, ale podobnie jak w całym świecie islamu, głos środowisk umiarkowanych jest mało słyszalny. Głównym problemem w tym wielkim kraju wyspiarskim są konflikty regionalne, stanowiące spuściznę po długoletnich rządach prezydenta Suharto. Mając na celu zatrzymanie procesów demokratycznych, zwolennicy starego reżimu doprowadzali często do zaogniania sytuacji, organizując grupy muzułmańskich bojówkarzy przeciwko chrześcijańskiej mniejszości. W kontekście indonezyjskim relacje religii i państwa są bardzo kompleksowe i zróżnicowane. Nasilają się próby wprowadzenia prawa islamskiego, choć ich zwolennicy nie znajdują jeszcze poparcia w całym społeczeństwie. Stopniowo przybywa jednak prowincji, gdzie podstawą prawodawstwa jest szariat. Na przykład z autonomicznego regionu Aceh, gdzie prawo to obowiązuje od 2003 roku, dochodzą informacje o stosowaniu przepisów i kar według prawa islamskiego. Na przykład publiczna chłosta, działalność policji obyczajowej, zakaz sprzedaży alkoholu. Z drugiej strony wzrasta liczba środowisk opozycyjnych, intelektualistów, artystów i organizacji kobiecych, które występują przeciw radykalizacji muzułmańskich środowisk ortodoksyjnych. Obraz islamu indonezyjskiego ubogacają również liczne bractwa sufickie, z których najbardziej znane to Sadilia i Kadarie. Bogactwem islamu w Indonezji jest więc jego wielokulturowość i tolerancja. Pozostaje żywić nadzieję, że nie zniszczą tego radykalne ruchy fundamentalistyczne.
Zanim pożegnam się z Państwem, jeszcze ogłoszenie o mszach na polskich cmentarzach wojennych we Włoszech. 1 listopada msza na Monte Cassino zostanie odprawiona o godzinie 12. Natomiast 2 listopada na polskich nekropoliach w Bolonii o godzinie 10, w Casa Massima o godzinie 11 i w Loreto również o godzinie 11. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.